jak dzisiejszy dzień przeżyjemy, to już potem będzie z górki. Dzisiaj będzie pewnie najciężej. I to z kilku powodów naraz. Raz, że tematyka trudna. Dwa, że trafia na słabości ludzkie. A trzy, że świat nastawia mnóstwo pułapek. Słowem, wchodzimy w teren płciowości. Ale czyli o świństwach dzisiaj będzie, tak? Ale zanim jednak dojdziemy do tego, to przypomnę, bo jeszcze paru rzeczy nie dopowiedzieliśmy w związku z różnicami, które zresztą mężczyzna od kobiety różni się właśnie dokładnie tylko płciowością, prawda? I aż płciowością. Wszystko, czym się różnimy, to jest płciowość. W każdej komórce ciała jest to napisane. Ale powiedzieliśmy ostatnio, że kobieta reaguje bardziej poprzez uczucia, stąd docierać do kobiety trzeba uczuciami. Jak chcemy naprawiać relacje z kobietą, to zamiast tłumaczenia trzeba po prostu zabrać się za uczucia i wtedy jest duża szansa, że będzie wszystko dobrze. Mężczyzna reaguje poprzez rozum i powiedzieliśmy sobie, że ten rozum czasem może go zawieść, to znaczy może na zamówienie sobie wszystko usprawiedliwić i wszystko wytłumaczyć. To jest wielka niedola. Są jeszcze miejsca pewnie gdzieś tu, można nas to tam jeszcze w kąciku. Mężczyzna jest w stanie sobie prawie wszystko wytłumaczyć i usprawiedliwić, zwłaszcza gdy ma na to ochotę, prawda? No bo wtedy to wznosi się na szczyty intelektu. Ale jeszcze jest jedna bardzo ważna rzecz różniąca nas, choć oboje pragniemy tego samego. Oboje chcemy czuć się dowartościowani. Człowiek, który czuje się dowartościowany, po prostu dobrze funkcjonuje, jest zadowolony z życia, jest jemu dobrze i z nim jest dobrze. W sumie największym interesem męża jest, żeby żona dzięki niemu się czuła dowartościowana i w drugą stronę to samo. Niestety małżeństwa z tego nie korzystają, nie wiedzą tego, albo jest to może za trudne dla niektórych, a może po prostu nie widzą skutków. Człowiek, który się czuje dowartościowany, mężczyzna, który się dowartościowany czuje przez kobietę, z którą jest, przez żonę, żadnej innej nie będzie szukał. Będzie mu z żoną najlepiej do końca życia. Więc zamiast różnych tam przejawów zazdrości, lepiej po prostu podziwiać swojego narzeczonego, potem męża. Uczciwie, czasem na początek trzeba go przyłapać na czymś dobrym, żeby było za co podziwiać, prawda? Ale jak już tym zasmakuje, no to wtedy już dużo może z siebie naprawdę dać. Rzecz i pewien problem w tym, że poczucie wartości kobiety i mężczyźni widzą na zupełnie innych polach. Stąd my mężczyźni niestety próbujemy kobietę dowartościować, mówiąc jej na przykład, że jest duża i silna, a kobiety nam mówią, że mamy śliczne włoski albo coś podobnego, prawda? I to może trafić co najwyżej na próżność jakąś, natomiast na pewno nie dowartościuje nas tak do głębi. Wobec tego nazwijmy po imieniu. Kobieta przede wszystkim potrzebuje dowartościowania w kategoriach, no, młodej dziewczyny, estetycznych i moralnych. Jakby mówił do matek różańcowych, to bym powiedział moralnych i estetycznych. Prawda? Młoda dziewczyna chce być przede wszystkim piękna, potem dopiero dobra, ale z czasem przychodzi, że to dobra wychodzi na pierwsze miejsce. To piękna to chce być osobiście, ale chce tworzyć piękno, chce aranżować wokół siebie piękno, poczynając od kanapek na przyjątku, kończąc na aranżacji mieszkania i ogrodu, domu i nie wiem czego tam jeszcze, prawda? Chce być piękna i dobra, dobra i piękna. I drodzy panowie, jeżeli chcemy żyć w zgodzie i dobrze z kobietami, to przynajmniej nie miejmy o wysiłki na tych polach pretensji. Niestety mężowie narażają się żonom najbardziej tym właśnie, że mają pretensje właśnie o to, że ona traci czas na troszczenie się o piękno domu na przykład. Tak? Traci czas na ładne pakowanie prezentu, traci czas na jakieś tam głupoty słowem, prawda? I przynajmniej nie mieć o to pretensji, lepiej oczywiście doceniać, bo wtedy kobieta będzie przy mężczyźnie szczęśliwa. Czyli takie teksty, co za szmatę na siebie włożyłaś, na widok nowej sukienki, nie jest to dobry tekst. i efektem jest, to już mówiliśmy chyba poprzednio, jest to, że kobieta ubiera się dla kolegów w pracy. Naprawdę chce się podawać mężczyznom, jeżeli mąż tego nie zaspokaja, co w niej siedzi, no to podoba, chce się podobać innym mężczyznom. To jest normalna kobieta. Mężczyzna chce być silny, sprawny, dzielny. Chce być tu. Chce być mądry, krótko mówiąc. Muszę coś tam wyłączyć, bo mi bzyczy coś przy pasku. Wyłączyłem na milicję, a to jeszcze się rusza, więc trzeba dobić jakoś to. Chyba najlepiej tak. Nie przeżył? Niech pan wyłączy, dobra? Wyłączyć całkowicie. Wyłączyć. To musiałbym okularów teraz szukać. To cały proceder. Kiedyś to zobaczycie, żeby... Był. Dobra. Można chyba pod nogę. No w każdym razie. Dowartościowanie kobiety, dowartościowanie mężczyzny. Mężczyzna ma jeszcze drugie pole, na którym chciałby być dowartościowany. Mówię w tej chwili już bardzo konkretnie o mężczyźnie, który wchodzi w małżeństwo. Oprócz tego, dzięki. Oprócz tego, że chce być mądry, to chce być akceptowany seksualnie. I to jednocześnie jest wprowadzenie w nasz dzisiejszy temat. I masowo spotykam się z tym, że kobiety przychodzą do poradni narzekać na mężów, bo to jest takie znamienne, że właśnie najchętniej narzekają. O nie dojdzie, już tu mówiłem na pewno, tak? No, było, wiadomo. Narzekają, bezproduktywnie narzekają. I pytam czasem, proszę pani, a czy on chociaż jest mądry? Czyli pytam o jeden teren tak dla niego ważny. I ona mówi otwartym tekstem, panie, głupi. Oczywiście, jeżeli żona o mężu mówi, że jest głupi, to na pewno o nic ważnego go nie spyta. Nie będzie się go w żadnych ważnych sprawach radzić. Nie będzie mu powierzać jakichś ważnych obowiązków. Po prostu ma go za głupka. Pytam dalej, dla pełności obrazu, proszę pani, a sfera intymna jak się układa? Łe, panie, już dawno razem nie śpimy. Czyli tak, ma go za głupka, wyrzuciła go z łoża i żąda, żeby on dobrze funkcjonował. Proszę panie, alogiczne. On może zacisnąć zęby i wytrzymać z nią do końca życia. Tylko niech ona nie żąda, że on będzie chciał być w domu. On będzie wszystkim sąsiadkom pomagał. On będzie wszystkie prace zlecone brał, czy potrzebuje pieniędzy, czy nie. Żeby tylko nie być w domu. Bo w domu po prostu jest mu źle. I tak częste pretensje żon o to, że mąż ucieka z domu, w ogóle nie są poprzedzone refleksją, dlaczego. Widocznie w tym domu nie jest mu dobrze. Warto to może zapamiętać. Powiedziałem poprzednio, kończąc, że sobie opowiemy o Kowalskich. To powiem połączenie tego dorabienia sobie ideologii i jednocześnie wchodzenia w sferę płciowości, seksualności, do której się nieuchronnie zbliżamy. Żona się do męża przytuliła. No, mąż od razu wiedział, o co chodzi. Poczuł się zaprożony. Żona oczywiście nie miała w ogóle tego na myśli, po prostu się przytuliła do męża. Mąż już sobie wszystko zaplanował, już wszystko wie. I po jakimś tam czasie mówi, kochanie, to dzisiaj. A kochanie spogląda na zegarek, mówi, wykluczone, niemożliwe, za 5 minut przychodzą Kowalscy na umówioną kolację. Mężczyzna reaguje poprzez rozum. Proszę podać bardziej rozumowy argument na to, żeby w tej chwili nie wskakiwali do łóżka. Za 5 minut przychodzą do nas znajomi. Mężczyzna reaguje poprzez rozum, więc chyba powinien uznać argument. Nic z tej rzeczy. Mężczyzna włącza rozum i zaczyna myśleć, zaraz, czy ci Kowalscy na pewno przyjdą. Nie przyjdą, bo... I wie dokładnie dlaczego. Kowalska chora, Kowalski pojechał na delegację. Nawet gotów jest powiedzieć żonie, spotkałem Kowalskiego na ulicy i powiedział, że nie mogą przyjść. On nawet za bardzo nie kłamie. On chce ją po prostu prostymi słowami przekonać o czymś, co jest absolutnie oczywiste. Oni nie przyjdą. On nie wie, bo ja tak chcę. Jeżeli na tą dyskusję ich wejdą Kowalscy, niczego go to nie nauczy. Niczego to nie nauczy. Na drugie będzie tak samo myślał, że nie przyjdą. Tak? Wobec tego mężczyzna potrzebuje tej wiedzy. I teraz, oczywiście jak żona powie nie, on mówi, no ale przecież nie przyjdą, tłumaczę, ona nadal nie, no to w końcu, no nie, to nie. Prawda, nie jestem zwierzęciem, potrafię się powstrzymać, ale wściekłość zauważyć, dlaczego wściekłeś mężczyźnie? Bo dzieje się coś wbrew jego rozumowi. On wie, że kowalcy nie przyjdą, a żona upiera się przy tym, to i w ogóle straszne. Nie próbujcie, panie, zmuszać mężczyzn do działania wbrew ich rozumowi. To się nie... Trzeba dać argumenty rozumowe i wtedy jest gotów wiele przyjąć. Tak samo jak nie warto, panowie, my to umiemy zrobić, zresztą panie też mówią nas zmusić łzami jakimś, to się nie opłaci, bo w środku się burzymy przeciwko. Tak samo, panowie, nie warto zmuszać kobiety do zadziałania wbrew jej uczuciom. To się nam udaje, potrafimy, przez agresję, przez szantaż najróżniejszy, tak, tylko że to się nie opłaci. Bo to się obróci przeciwko nam, bo to zerwie wewnętrzne więzi. Chcąc zmienić reakcję kobiety, trzeba zmienić uczucie. Chcąc zmienić reakcję mężczyzny, trzeba dostarczyć argumentów rozmowych, dlaczego on ma tą reakcję zmienić. Wobec tego ta jego rezygnacja wbrew rozumowi nie niesie żadnej wartości. Natomiast ustawmy sprawę inaczej. Mężczyzna wie, że w chwili, gdy ma na coś wielką ochotę, to dorabia sobie ideologię do tego, na co ma ochotę. Żona się przytuliła, tak samo pomyśla o współżyciu, tak samo po chwili mówi, tak samo żona mówi nie, bo przychodzą kowalscy i on w tym momencie zachowuje się, zaczyna się zachowywać już inaczej. Uwaga, uwaga, włącza lampkę ostrzegawczą, nic nie kombinuj, nie oszukuj sam siebie, jesteś na to za mądry, bo on to wie o sobie to, że on miałby ochotę tak tam pokombinować, prawda? Jesteś na to za mądry, wobec tego nie ma o czym mówić, przychodzą kowalscy, koniec, kropka, prawda? I co się okazuje, z całym spokojem rezygnuje z tego, na co się nastawił, dlatego, że jest to zgodne z jego rozumem. Bardzo wielki błąd popełniają młode dziewczyny, które mówią chłopakowi nie, bo nie. No tak, bo tak. I prędzej czy później gdzieś on ją w takie uczucia zagnia, że ona się zgodzi. Gdyby ta dziewczyna potrafiła powiedzieć, dlaczego nie, gdyby on wziął na siebie odpowiedzialność za nią i za siebie, gdyby on powiedział, dobrze, ja ci to ofiarowuję, masz to ode mnie, zależało ci na tym, marzyłaś o tym, nie do końca rozumiem, ale jest dla ciebie ważne, kocham ciebie, uszanuję to. Zupełnie inna sytuacja jest chłopak, który bierze na siebie odpowiedzialność za relację z dziewczyną, a zupełnie inaczej, jak jest przepychanka, on tak, ona nie, i w końcu gdzieś tam to wszystko pęka. Tamten od kowalcy oczywiście nie przyznaje, nie wyłącza rozumu, on dalej się kombinuje, ale już zgodnie z rozumem, bo kombinuje już teraz racjonalnie. Może się uda spławić Kowalskich trochę wcześniej, prawda? Ale w tej chwili ze spokojem rezygnuje. Wreszcie jest jeszcze jeden bardzo drażliwy temat, w którym istotne różnice, jestem przekonany, w planie stwórcy są co do sprawowania władzy. Władza jest tematem w ogóle drażliwym, bo my słowo władza od razu kojarzymy niestety z nadużyciami władzy. My tak politycznie patrząc, to w dobrej władzy to nie oglądaliśmy przez setki lat pewnie. Tak? Wobec tego, jak my widzimy, władca to ten, który może kraść bezkarnie, ten, który może robić na co ma ochotę i przede wszystkim pomiatać pod władnymi. A władza tak naprawdę to jest służba. I o takim rodzaju władzy chciałbym parę słów powiedzieć. My mężczyźni mamy sprawować władzę w rodzinie. Ja wiem, że to brzmi horrorystycznie. Drogie panie, jeżeli nie pozwolicie swoim mężom sprawować władzy w rodzinie, oni nie będą do końca szczęśliwi. Może być im bardzo wygodnie. Może mogą się wozić na was. Ale przyjdzie moment, że czas tą pięścią słupem, kim ja właściwie w tym domu jestem. Mężczyzna zresztą, odbieranie mężczyźnie sprawowania władzy powoduje, że on się nie rozwija. Mężczyzna najlepiej się rozwija wtedy, kiedy ma jakieś pola odpowiedzialności, bo wtedy on dorasta, on udowadnia, on walczy, on pokazuje, na co go stać. Bardzo dużo szkód narobiło to takie nierozumne partnerstwo. Czyli mamy być z partnerami w życiu, ale nie nierozumne partnerstwo, że również władza jest tak raz ty, raz ja, albo tak sprawiedliwie, albo tak wspólnie. Nie ma wspólnego podejmowania decyzji. Znaczy, jest wspólne podejmowanie decyzji, ale musi być jedna osoba, która będzie na siebie odpowiedzialność za podjętą decyzję. Jeżeli nie ma jednej osoby, to nikt nie jest odpowiedzialny. Jest spychanie nawzajem. tak? Więc można negocjować, można prosić, można na różne sposoby ustalać, jak będziemy podejmować decyzję. Ale gdzieś musi ktoś to przypieczętować, no nie powiem własną krwią, ale przypieczętować i wziąć na siebie odpowiedzialność. I tym kimś ma być mężczyzna. To już mówiliśmy o scenie w raju, tam, że tam Ewa zerwała, a Adam przyszedł i pyta, Pan Bóg przyszedł i pyta Adamie, gdzie jesteś, prawda? On co prawda zganiał na Ewę, Panie Boże, niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, ale tak naprawdę on niedobrze się z tym czuje. Tak więc jest to kluczowy moment bycia w rodzinie, bycia szczęśliwym mężem, to czy ma poczucie sprawowania władzy. Mężczyzna, który sprawuje władzę, jest naprawdę do bardzo wielu rzeczy zdolnych. Kapitan sprawuje władzę na okręcie i naprawdę gotów jest życie oddać. Za każdego najmniejszego i najbardziej pijanego nawet. On, ale on tam ma poczucie, że jest kimś ważnym, od niego to wszystko zależy. I jak będziecie się, panie, kłócić, jak stoczycie wojnę o władzę, są niektóre mamusie zagrzewają sobie córeczki do boju, pamiętaj, tyle, ile wygrasz w pierwszych 3 miesiącach, to twoje, co przegrasz, to jego, masz swoje sposoby, jesteś kobietą, walcz dzielnie, prawda? I wiele kobiet walczy o władzę. Walka o władzę zawsze jest związana z tym, że podział odbywa się na zasadzie wygrany, przegrany. Ja tu mówię pewnymi skrótami, schematami. Ale jeżeli ktoś przegrał, to czyha na błąd tego, co wygrał, żeby mu teren odebrać. I nawet jeżeli przez przypadek podział władzy byłby prawidłowy na skutek walki o władzę, to przez fakt, że władza została wywalczona, nie jest stabilna. Bo strona przegrana czyha, kiedy będzie się zdarzyć jakaś okazja, żeby odbić teren, na którym przegrałem. Zły jest to sposób podziału władzy. Ja myślę, że większość z Was miało takie już sytuacje, że gdzieś tam się pospieraliśmy, jak robimy. Czy zrobimy tak, czy tak. Ona chciała inaczej, on inaczej. Jeżeli poszło na ostre, proszę sobie przypomnieć. Myślę, że w 95% ustępował facet. Ustępowała kobieta facetowi. Postawił na swoim facet. Dlaczego tak się dzieje? Bo on, chcąc zrobić tak, rzucił więcej na szale. Bo on wymyślił, że tak będzie dobrze. Jak on wymyślił, to jego wartość, jego mądrość za tym leży. On nie pozwoli sobie, on nie jest głupi. No, on wymyślił dobrze. Jeśli facet się zaweźmie w sporze, to nie ustąpi, dlatego że w tle jest jego wartość. Tak jemu się przynajmniej wydaje. Prawda? Kobieta tylko chciała tak zrobić. Ona nie przegrywa tak dużo jakby. Dlatego kobiety częściej w takich ostrych sporach ustępują, często sami nie wiedzą dlaczego. Mają jakby mniej do stracenia. Już dla świętego spokoju ustąpi. A ono tak drobną rzecz, takie armaty wytacza, takie argumenty, tak się zaperza. Tak, bo ta drobna rzecz to jest jego mądrość. Namawiam, panie, w przypadku najbliższego sporu na odwrócenie sprawy. Dobrze, ty chcesz zrobić tak, ja chcę zrobić tak. No, jest to troszeczkę inaczej. Więc ja ci posłuchaj, zróbmy tak. Ja ci tylko powiem, dlaczego ja bym chciała tak, a potem to ja ci oddaję w pełni decyzję, ty zrobisz, ja się podporządkuję. Całkowicie się podporządkuję, jak zrobisz. Nie zrobi tak. Dlaczego? Bo bardziej mu zależy na władzy niż na tym, czy będzie tak, czy tak. On zrobi tak, ale raczej trochę tak. Żeby nie być posądzonym o nadużycie. Natomiast nie zrobi kompletnej głupoty, którą ona chciała. Jeżeli chciała, prawda? Bo na to mu rozum nie pozwoli. Czyli znaczy powstaje w nim pomysł podjęcia decyzji, w której ona będzie chroniona. Dużo więcej, panie, dobra wygracie, jeżeli się ufnie powierzycie. Jest to ryzyko, oczywiście. Bo można się komuś ufnie powierzyć, a ten ktoś może cynicznie to wykorzystać. Ale ja nie mówię tego w odniesieniu do pierwszego, lepszego faceta spotkanego na ulicy, tylko jednego, jedynego faceta na świecie. Wybranego na swojego męża. Jeżeli temu jednemu, jedynemu facetowi zaufam, mądrze, roztropnie, nie naiwnie, nie głupio, mądrze, roztropnie po kawałku. Jeżeli wiem, że to zaufanie powoduje jego wzrost, będzie lepszym ojcem moich dzieci, lepszym mężem, no to nie ma innego wyjścia, jak zaryzykować. Wiem, że lepiej by było, gdyby akurat to mówiła moja żona. No ale tak się składa, że w tej chwili, to ja myślę, że kiedyś ją tutaj doprowadzę, żeby przynajmniej w niektórych tematach się nią po prostu podeprzeć. Bo ja sobie zdaję sprawę, jak to wygląda podejrzanie, czy wobec rozlicznych manipulacji, jakie są w świecie prowadzone. Facet mówi, żeby facetowi powierzyć władzę. Prawda? No i może to być trochę... Natomiast popatrzmy, co się stanie, gdy rozsądnemu facetowi żona powierzy w dniu ślubu pełnię władzy. Kochany, jesteś głową domu, ty decydujesz. No przecież facet ma choć odrobinę rozumu w głowie, to powie zaraz, chwileczkę, dziękuję, przyjmuję z godnością, ale Ministerstwo Spraw Międzyludzkich twoje. Wszelkie drobiazgi w codzienności twoje. Cała masa rzeczy przeszłaby z nadania męża na żonę, ale to już jest inna sytuacja. On tego nie przegrał. On w mądrości swojej jej to powierzył. To teraz jemu zależy, żeby był mądry i żeby ona dobrze funkcjonowała na tym terenie. Nie poprzednio, jak ona go wygrała, to chciał, żeby źle funkcjonowała, żeby jej odebrać. Zupełnie inne podejście do sprawy. I rzecz jasna, władzę na terenach relacji międzyludzkich powinna sprawować kobieta. Oby to było zaakceptowane przez męża. Czym to się może przejawiać? Najbanalniejszymi sytuacjami. Siedzimy na imieninach, żona kopie pod stołem. Mąż mądry powinien grzecznie wstać i powiedzieć, to już musimy iść. Mąż niemądry powie, co mnie kopiesz pod stołem. On nie czuje, że już trzeba wyjść z tych imienin. Ona to czuje znakomicie. Gospodarze w piżamach będą chodzić, a on jeszcze nie pyta, no to co, mamy już sobie iść? Nie, no to no nie, to nie, no powiedzieli, że nie. Tak więc zdecydowanie opłaca się panowie tam, gdzie chodzi o relacje międzyludzkie. Czy do jakiejś tam ciotki trzeba pojechać, czy wystarczy do niej napisać, czy może zadzwonić, czy SMS-a wysłać. Czy komuś trzeba tam prezent zanieść, czy kogoś trzeba odwiedzić, czy jeszcze można chwilę nie odwiedzić. Zostawcie to wszystkim żonom, słuchajcie ich w ciemno i będziecie uważani za bardzo kulturalnych facetów. Ten to się zawsze umie zachować. Tak? Po prostu kobiety są w tym lepsze i nie ma sensu konkurować. Podobnie tam, gdzie chodzi o drobiazgi, zwłaszcza drobiazgi dziejące się równolegle, drobne sprawy wymagające koordynacji, zdecydowanie poddać się pod komendę żony, powie zrób to, zrobię, zrób tamto, to się opłaci. Natomiast tam, gdzie chodzi, drogie panie, o wytyczanie bardzo dalekiej przyszłości, gdzie chodzi o ważne decyzje finansowe, materialne jakieś, lepiej, że będzie ich ciężar czuł na sobie mężczyzna. Bo wtedy będzie poważniej traktował wypełnianie tego. Gdy żona te decyzje podejmuje, on się czuje zwolniony. Bardzo niebezpieczne dla małżeństwa. Wielokrotnie to oglądałem. Że żony w gorliwości swojej brały się za wszystko i dawały radę. Natomiast mąż czuł się wykolegowany z tego samego interesu. Jeszcze raz chciałem podkreślić, że władza ma być rozumiana jako służba. To był ten moment, kiedy uczniowie się przepychali, który tam po lewej, który po prawej będzie Chrystusa w królestwie jego zasiadał. I wtedy Chrystus powiedział wyraźnie, że kto chce być pierwszy między wami, ma służyć, ma być najmniejszym. Jeżeli się upominam o władzę męża w rodzinie, to tylko po to, żeby mąż mógł rodzinie służyć. Władza męża nie obejmuje, nie daje możliwości, nie powinna dać możliwości pomiatania członkami rodziny, egoistycznego urządzania się, zjadania najlepszych kąsków i coś tam jeszcze. Nie. Władza męża powinna polegać na tym, że jemu wolno podjąć pewne decyzje, które strzegą dobra rodziny. Jemu wolno powiedzieć żonie nie. W to towarzystwo ja już ciebie nie będę puszczał. To mi trąci tam, nie wiem, sektą, czy jakimś tam nie wiadomo czym, prawda? Mężczyźnie łatwiej racjonalnie takie rzeczy ocenić. Tak już, tego już nie możemy na siebie podjąć. Może to jest szlachetne i dobre, ale nasza rodzina tego nie wytrzyma. Tu muszę postawić tamę. I takie decyzje ukierunkowujące rodziny, oczywiście dyskutowane, negocjowane, ale jeżeli mężczyzna czuje ich obowiązek, ich ciężar na sobie, wtedy mężczyzna z takiego domu nigdy nie ucieknie. mogę powiedzieć naprawdę z ręką na sercu, ani razu nie spotkałem mężczyzny, który uciekał z rodziny, a spotkałem ich setki, który by czuł na sobie ciężar odpowiedzialności za losy rodziny. Nie. On w domu jest po nic. Żona sobie doskonale da radę. Pieniądze przyśle pocztą. Tylko jestem tylko, to bardzo takie gorzkie zdanie myślę, ja jestem potrzebny w domu tylko po to, żeby przynosić pieniądze. A nic mi nie wolno jest. Żona, jedno dziecko, drugie dziecko, trzecie dziecko, pies, kot, chomik, no i ja na końcu, prawda? Dosłownie tak myśli, ale to nie to, że to są o takie piękne słowa, które się tam wymyślił. Nie, tak się czują. Przez to właśnie, że im nic nie wolno o niczym zdecydować, że oni nie są kimś w domu ważnym. To największy ból mężczyzny, że nie jest ważny dla domu. Ja nie mówię, nie ma być ważniakiem w domu, żebyście dobrze rozumieli. Ma być ważny dla domu. Ma czuć się w domu, dla domu potrzebny. I tego, panie, z tego terenu nie wykolegowujcie swoich mężów. Będą nieszczęśliwi po prostu. Tak, mieliśmy przepiękne w rodzinie małżeństwo dziadków, którzy przeżyli 70 kilka lat ze sobą. Po 90 parę mieli, jak pomarli. Zresztą jak jedno umarło, to drugie tup, tup, szybko za nim poszło dalej. Ludzie 90-parolatki, którzy chodziły za rączkę, którzy byli do końca życia potrafili jakieś tam kawały, wygłupy. Śmialiśmy się, że są najmłodsi w towarzystwie zawsze. Mieli taką młodość, dusz, choć pękali już tam zdrowotnie, no, wiadomo. Ale byli cudowni ludzie. I kiedyś tego dziadka chyba w 71, czy jakoś tak, rocznicę ślubu spytaliśmy. Na czym polega tajemnica waszego szczęścia? Pani Odek mówi, bardzo prosto. Podzieliliśmy się władzą. W dniu ślubu podzieliliśmy się władzą. No jak ten podział wyglądał? No, ja, te wszystkie kamienie milowe, te najważniejsze decyzje, te wszystkie, no, fundamentalne sprawy, no, żona, te wszystkie drobiazgi, tam ta cała codzienność i to wszystko. Mówię, a jak wyszło w praktyce? Znakomicie, mówi. O niczym nie musiałem decydować. Także, panie, nie bójcie się. Nie bójcie się. Po co 2 miesiące dostanie do decyzji? Natomiast pewne decyzje strategiczne zachowajcie dla męża. I to, że się koleżanka może pochwalić koleżance w pracy, że ja to mam, tak mam starego dookoła paluszka, że jednego dnia mogę podjąć decyzję o budowie domu. Szkoda mi takiej kobiety, bo ten facet w domu jest nikim. Jeżeli ona podejmie decyzję o budowie domu, symboliczna decyzja, nawet ona budowlaniec, nie ma znaczenia. Nie ma znaczenia. Jeżeli ona podejmie decyzję za niego, on tam będzie tam coś robił przy tym domu, ale to nie jest jego. Prawda? Jak kredyty zdrożają, jak materiały rozkradną, jak coś tam się zawali, to on się nawet będzie cieszył. O, tak. Ma baba. Wlazła na mój teren i teraz ma za swoje. Jego dom się wali, a on się cieszy. A gdyby ona była troszeczkę mądrzejsza, by mu tą decyzję podsunęła, poprosiła, będę ci wspierać, nawet zrezygnuję z wielu rzeczy, tam ograniczę się, ale tak bym chciał, choćby malutki domek, grudkiem, tam dzieci, wnuki będą przyjeżdżać, wizja cała. I on pochodzi z tym z miesiąc, bo tam musi przepytać. No tak, no przecież nie jednego. Kobieta podejmie decyzję, jak się słońce świeci ładne i koleżanka powiedziała, że ładnie wygląda, prawda? Ale facet musi jednak to z tym pochodzić. Musi sprawdzić kredyty bankowe, musi procenty przeliczyć, musi zacząć materiały budowlane, pogadać z kolegą, który zbudował HUP, z architektem, z budowlańcem. Jak 2 tygodnie dla umiejącego podejmować decyzję, dla takiego troszkę oporniejszego miesiąc wystarczy, żeby podjąć decyzję o budowie domu. Jeżeli podejmie decyzję, że nie możemy budować, aby kobieta uszanowała. Ale jeżeli ten facet podejmie decyzję, budujemy dom. I te same przeszkody będą. Materiały zdrożały. Kalkulowane. Rozkradną coś budowy. Wiadomo, że trzeba to wliczyć, prawda? On przecież ma swój rozum. On nie mógł niczego nie przewidzieć. On sobie żywy wypruje i ten dom zbuduje. Szkoda tej jego energii za tanią satysfakcję, że koleżankom w pracy powiem, że ja sama podjęłam decyzję o budowie domu. Akurat tą decyzję przywołuję, bo ona jest taka symboliczna, prawda? Zostawmy to już. No i teraz powiedziałem, że wchodzimy w strefę świństwa, tak? I tutaj tren jest, tak jak powiedziałem, jest bardzo trudny, dlatego że strefa ta jest skażona. To powiem coś, co się trochę boję mówić. bo będzie to trąciło pewnie oszołomstwem, ale powiem, no bo w końcu nie muszę tu przyszedłem mówić jakąś prawdę. Jestem głęboko przekonany, kiedyś tego podejrzewałem, w tej chwili jestem głęboko przekonany, że w zasadzie prawie cała wiedza, którą przyzwoici ludzie żyjący w tym kraju o sferze płciowości mają, jest sfabrykowana z premedytacją w sposób taki, by nie służyła trwałości małżeństwa. To jest straszną rzecz. Ludzie to, co wiedzą o płciowości człowieka, rzekoma wiedza, fałszywa, służy związkom każdego z każdym, szybko zmiennym, ma się zupełnie w poprzek do trwałości związku małżeńskiego. I to jest, to ja tego nie wymyśliłem, ja to mówię z pewnym bólem. To jest obserwacja wielu lat, również pracy w poradni i tego, co się w świecie, w kraju dzieje. Pójdźmy z myśleniem dalej. Czy na ładzie seksualnym, że oto jeden mężczyzna łączy się z jedną kobietą na całe życie i co gorsza jeszcze kochają dzieci. Czy na tym można zrobić pieniądze? Biznes, tak, w lepszym tego słowa znaczeniu. Ale pieniędzy nie. Nie potrzeba żadnych środków, nie potrzeba żadnych dopingów, nie potrzeba żadnych panienek na obrzeżach miast, nie wiem, pomoc drogowa, czy środki miłosierdzia, czy tam różnie je nazywają, prawda? Biedne są dziewczyny, które nawet paszportu swoich nie mają w rękach mafii, absolutnie dramatyczna sytuacja. Nawet oczywiście tych pieniędzy nie oglądają, które dostają od klientów. Zdarzyło mi się z pobrzeża tych tam gdzieś kogoś uwikłanego w to. To są straszne rzeczy. To są straszne, mafijne sprawy. I niepotrzebna była cała pornografia, niepotrzebna była cała antykoncepcja, niepotrzebne były kliniki aborcyjne. To wszystko byłoby niepotrzebne. To są gigantyczne pieniądze. W skali świata, z oficjalnych danych, pornografia sama, wyrwana z kontekstu, jest drugim po narkotykach źródłem dochodów amerykańskiej mafii. Dochody liczone w miliardach dolarów. To nie są drobne pieniądze. Antykoncepcja we wszystkich krajach wysoko, tak zwanych wysoko rozwiniętych, zysk antykoncepcji przemysłu farmaceutycznego jest wyższy niż całej reszty wszystkich leków ratujących życie, nawet łącznie z lekami stale używanymi przez lata. W Polsce gdzieś tam Ministerstwo Zdrowia opublikowało, wchodziło na 75%. Tak wynikało z danych, liczb czarno na białym wypisanych. 75% zysków przemysłu farmaceutycznego pochodziło z antykoncepcji. To się wierzyć nie chce. Za? Przy czym zauważmy, że płodność nie jest chorobą. Antykoncepcja nie jest lekiem. Wręcz powinna być zakazana sprzedaż w aptekach. Środków, które niszczą zdrowie. Lekarz nie powinien w ogóle ręki do tego przykładać. A lekarze ginekolodzy i właśnie ci jeżdżą na konferencje po całym świecie, na koszt organizatorów, bez żadnych referatów. Że lekarz młody, jeżeli się deklaruje z jakimś tam firmą, no to natychmiast mu urządzą w Polsce bez łaski gabinet ginekologiczny z najlepszym wyposażeniem za darmo. Tylko za to, że będzie zapisywał tej właśnie firmy. Znajoma ginekolog kiedyś sobie zażartowała, bo przyjechał przy tym ordynatorem oddziału poza Poznaniem. Ale w każdym razie przyjechał przedstawiciel kolejny, bo ci przedstawiciele firm farmaceutycznych jeżdżą po świecie i po tych lekarzach i po szpitalikach i wszędzie, no i po prostu swoje towary. No więc mówił, że tutaj takie mają środki właśnie i że oni tak by chcieli zapoznać pracowników z tymi ich środkami. Oczywiście tam będą reklamówki za darmo, oczywiście tam jakieś tam torby skórzane przygotowali dla każdego lekarza. Tam, ja takie różne rzeczy. Kiedyś to były dosłownie świecidełka jak dla murzynów, a teraz to są poważne upominki, właśnie te wycieczki oferowane, różne. No a ona sobie zażartowała, że no tu byli już tacy jedni i oni przyjęcie robili z pieczonym prosiakiem. Mówi, nie ma sprawy, może być pieczony prosiak, prawda? Nie ma żadnej granicy. Gigantyczne pieniądze. Wszystko na nieładzie seksualnym. Wobec tego, jeżeli w cenie samochodu Toyota, słyszałem, jest 30% kosztów reklamy, no to logicznie myśląc, jeżeli ktoś zarabia duże pieniądze na tym, że ludzie się bawią seksem, mówiąc w skrócie, no to przecież będzie reklamował to. To jest zupełnie jasne. Nie przez przypadek w filmach druga żona jest zawsze lepsza od pierwszej. A drugi mąż to już w ogóle jest ideał. prawda jest dosyć odwrotna z danych ze Stanów. To mamy w tej chwili pierwsze małżeństwo rozpada tam się około 40%, drugiego 65%, a trzeciego 85%. Trzecie małżeństwo rozpadają się w 85%. Więc jak widać, nie wygląda to coraz szczęśliwiej, prawda? A na filmach tak. To też z czegoś wynika. No więc tak, jeżeli mamy wiedzę, która nie sprzyja szczęściu małżeńskiemu i trwałym więziom, to by trzeba pewnie jakiś tam klawisz nadusić, to wymazać. Nie jest to proste. Wobec tego spróbujmy zrobić coś pośredniego. Ja spróbuję pewne mechanizmy przekazywania tej wiedzy obnażyć, żeby móc krytycznie na niektóre rzeczy patrzeć. Otóż wiedzę w dziedzinie seksualności, no nie tylko to, przekazuje się w postaci tak zwanych mitów. Mit jest bardzo specyficzną i bardzo subtelną konstrukcją. Mit to jest fałszywa budowla z prawdziwych klocków. Jak się przyglądamy z bliska, wygląda jak żywe. Natomiast wnioski są wyciągane nieprawdziwe. Każdy z nas widział kiedyś złoto. Mam na palcu ruskie, bo ruskie, ale innego nie było w tych latach. To były lata 70. Na przydział z Urzędu Stanu Cywilnego dostaliśmy kartkę na parę obrączek po zapisaniu się na termin ślubu, prawda? Romantyczne czasy. Każdy widział złoto. Każdy widział górę. Myślę, że większość albo wszyscy byli gdzieś w jakichś górach albo górkach. Każdy z nas, jesteśmy inteligentni, bez najmniejszego wysiłku może sobie wyobrazić górę całą ze złota. Może. Uwaga. Jak żywą widzę górę Giewont z krzyżem ze złota nawet na górze. Na czubku nosa, tak? Tylko, że góry Giewont ze złota nie ma, nie było i nie będzie. Człowiek może sobie wyobrazić wszystko. I teraz, jeżeli się stworzy wyobraźni jakieś obrazy związane ze sobą seksualną i człowiek będzie do tego zmierzał, a tego po prostu nie ma, to to facet jest wykiwany, czy kobieta. Ludzie zmierzają do różnych realizacji w dziedzinie seksualności, które są zupełnie nieludzkie, zupełnie nieistniejące, ale każe tęsknota, czy dążenie do tego każe próbować z kolejnymi partnerami, czy to przypadkiem nie jest to. Na to wymaga z kolei wyposażenia jakiegoś i to wszystko jest biznesem, który jest naprawdę dobrze zorganizowany. Tych mitów są pewnie setki. Można by, o samych mitach moglibyśmy zrobić takie seminarium, kilka dobrych godzin, o samych mitach. No, pierwszym mitem jest to, że w ogóle działanie seksualne jako takie przynosi szczęście. Wyrwane z kontekstu właściwego życia z naszej siebie. Daje przyjemność, tak. Ale przyjemność to jeszcze nie szczęście. Po prostu można szukając przyjemności znaleźć bardzo wiele nieszczęścia zbudować czy doświadczyć poprzez przeżywanie prawdziwie przyjemnych przyjemności. Może jednak o kilku mitach sobie powiemy, bo one nas dotyczą. To nie jest tak, że to gdzieś tam wisi w powietrzu. Jest taki powszechnie znany. Mit mówiący o tym, że trzeba się dopasować, trzeba sprawdzić przed ślubem, czy pasujemy. I konstrukcja jest bardzo logiczna. Prawdziwe klocki. Wiele małżeństw rozpada się z powodu niedoboru seksualnego. Jest to jakaś prawda. Można by to zdanie troszkę przeredagować, ale jest w tym jakieś ziarno prawdy. Wiele małżeństw cierpi z tego powodu. Wiele małżeństw zdradza się z tego powodu. Jest wiele, wiele nieszczęść z powodu ogólnie niedopasowania seksualnego. Wszystko prawdziwe klocki. Czy wobec tego nie lepiej raz zgrzeszyć, mówiąc tak między nami, niż potem całe życie się męczyć? No, wygląda logicznie. Wygląda logicznie. Tylko zdemaskujmy to, na czym to jest zbudowane. Człowiek jest takim tworem cielesno-psychiczno-duchowym, trójwymiarowym. Ma ciało, ale nie jest ciałem. Ma sferę psychiczną, ale nie jest upsychicznionym ciałem. I ma swój wymiar duchowy. Jeżeli Jan Paweł II powtarzał wielokrotnie, nie da się zrozumieć człowieka bez Chrystusa. Nie da się zrozumieć człowieka bez trzeciego wymiaru. Świat próbował od czasu oświecenia człowieka spłaszczyć. Go naukom ścisłym poddać. Wiedza o człowieku, no to jest tam reakcja ciała, prawda, cały scięty, to wszystko znamy to przecież, nie? Człowieka nie da się ani opisać, ani zrozumieć, ani, uwaga, nasycić bez tego trzeciego wymiaru. Czyli jeżeli mamy mówić o czymkolwiek, co człowiek robi, co ma być szczęściodajne, to musi przebiegać przez te trzy wymiary. Zwykłe zdaniem mówiąc, współżycie płciowe, jeżeli nie jest osadzone w trzech wymiarach, cielesno-psychiczno-duchowym, nie może dać szczęścia. I bardzo szybko rozdrażniać i frustrować. Świat mówi wyłącznie o wymiarze cielesnym, obiecując za to pełnię szczęścia. Jest to zwykłe kłamstwo. No ale dojdźmy do tego dopasowania. Więc jak? Bardzo wielu naprawdę przyzwoitych i uczciwych ludzi wykorzystało pretekst, bo nie oszukujmy się, to wykorzystało pretekst tego konieczności dopasowania, żeby po prostu zażyć tej przyjemności przedwcześnie. Bardzo wielu przyzwoitych ludzi. I teraz pytam wobec tego, czy chodzi o dopasowanie fizyczne, cielesne? Już odpowiadam. Każdy mężczyzna pasuje do każdej kobiety. Jesteśmy tak skonstruowani, że każdy pasuje do każdego. Mało tego, rozmiary narządów płciowych nie mają żadnego wpływu na doznania. Receptory bodźców są na samym wejściu do pochwy, do jednej trzeciej. Ilu chłopaków skoncentrowanych na narządach rozrodczych? Ilu chłopaków mierzy sobie w czasie dojrzewania, prawda? I będzie nieszczęśliwy, bo parametry ma nie takie. Odwrócenie uwagi człowieka trójwymiarowego do parametrów ciała, że to rzekomo... A ile dziewczyn staje przed lustrem? No piersi ma za mało albo za duże. Będzie nieszczęśliwa w małżeństwie, albo w ogóle nikt jej nie zechce, prawda? Albo jeszcze krzywo, albo coś... Z punktu widzenia szczęścia człowieka, to jest kropla w morzu. To jest zupełnie nieistotne. Ale świat zwraca uwagę, ukierunkowuje uwagę właśnie na jakieś takie rzeczy, odwracając uwagę od istotnych spraw. A więc tak, każdy mężczyzna pasuje do każdej kobiety. Jesteśmy tak genialnie stworzeni, że pasujemy i reakcje ciała nie zależą od technicznych parametrów. Nie od ciała zależą reakcje. No to powiedzą, no rzeczywiście, to cieleśnie to może rzeczywiście nie, no tak bardziej psychicznie. My tak musimy się dopasować bardziej. Już odpowiadam. Żaden mężczyzna nie pasuje do żadnej kobiety. Nie ma czego sprawdzać. Nie ma czego sprawdzać. Gdzie tkwi oszustwo? Ano w tym, że dopasowanie to jest proces, który trwa lata. W zasadzie to życie nie starcza. To jest proces trwający do końca życia. I uwaga, ten proces nie może się zacząć, dopóki nie są spełnione pewne warunki. I teraz o tych warunkach można by dużo mówić, ale bardzo łatwo, te warunki nie są w nas. Te warunki są w kobietach. Warunki, te subtelne warunki, które muszą być spełnione, dlatego by ruszył proces dopasowania seksualnego, leżą w kobietach. Dlaczego? Nie jest żadna ideologia, to jest zwykła biologia. My, mężczyźni, wyrzucamy na zewnątrz nasienie i w zasadzie nasz udział się skończył. Kobieta bierze, przyjmuje do siebie, w niej się może począć dziecko, nie musi, ale może, a jak się pocznie, to będzie je nosić sobie 9 miesięcy, a jak będzie je nosić, to będzie je w trudzie rodzić, a jak będzie je rodzić, to potem będzie je karmić piersią i mężczyzna, który zrobił swoje w 2 minuty, poszedł wolno, zostawia kobietę, która ma biologicznie obciążona przez 2 lata, a psychicznie do końca życia, bo dziecka, które nosiła, rodziła, karmiła, nie wyprze się kobieta, nie wyrzeknie się, choćby dziecko poszło na manowce. Jest niemalże biologicznie z tym dzieckiem związana. Tak więc w kobiecie są wszystkie systemy ostrzegania wczesnego, późnego, wszelkie bardzo subtelne. Dzisiaj wiele kobiet zagłusza to w sobie. Natomiast obyście panie do końca życia mogły ostrzegać swoich mężów o tym, że w jakichś tam okolicznościach warunki są złe. Bo to dla ich dobra jest. To nie jest tak. Kobieta, która ostrzega męża przed współżyciem w złych warunkach, jest skarbem dla tegoż męża. Bo jeżeli nie będzie współżycia w złych warunkach, to nie będzie blokad i ta sfera będzie się rozwijać przepięknie do końca życia. A jeżeli będzie w złych warunkach, powstaną blokady i ją będzie bolała głowa na samą myśl o współżyciu. To wszystko jest powiązane. Nie ma rzeczy bez przyczyny. Tak więc, jak podpowiedzieć dziewczynom, kobietom, nawet kobietom po wielu latach małżeństwa, jaka sytuacja jest dla ciebie dobra, jaka jest zła? Odpowiedź jest bardzo prosta. I to nie ja tą odpowiedź dam. bo przez to, co jest stale, ja tak się może wiedzieć o każdej z kobiet na świecie. Każda stań może sobie powiedzieć bardzo prosto, jakie warunki dla niej są dobre, te, które by z czystym sumieniem poleciła swojej córce za 20 parę lat. Te warunki i dopiero te są dobre. Ja wiem, że to jest ostre, ale nie przyjdzie mi się tu głaskać. Mówię rzeczy bardzo ostre, po to, żeby ostro widzieć, bo sprawa jest naprawdę tutaj życia i śmierci. Tu jesteśmy na terenie życia i śmierci. Jeżeli kobieta potrafi chłopaka, narzeczonego męża, skutecznie ostrzec przed rozpoczynaniem czy odbywaniem spółcia w warunkach dla niej złych, to jest ogromna szansa, że będzie, że ich proces dopasowywania się będzie przebiegał do końca życia i będą, i każde współżycie będzie coraz piękniejsze. Uwaga, powiedziałem, że jest bardzo daleko idącą. Każde współżycie do końca życia staruszków, czy może być coraz piękniejsze? Tak. Oczywiście nie w wymiarze cielesnym, bo tu jest deadline, limit, koniec, nic więcej się nie może zdarzyć. Tu się może coś wydarzyć i nic więcej w wymiarze cielesnym. Reakcja ciała, orgazm, koniec. Nic więcej tu się wydarzyć nie może. W wymiarze psychicznym nie ma granic. Żadna para nie powie, nie jest w stanie, nie może powiedzieć uczciwie, że nasza więź psychiczna jest taka, że już większa być nie może. Już o wymiarze duchowym to nawet słów nam brakuje. Nie ma. Czyli zobaczmy, cały świat się koncentruje na technikach pobudzania, na pozycjach współżycia, koncentruje się na ciele, w którym bardzo szybko się wyczerpuje cała możliwość ciała. Natomiast to, że współżycie może być coraz piękniejsze, wynika z tego, że współżyją ze sobą ludzie coraz głębiej przeżywający swoją więź. Coraz bardziej ze sobą związani, coraz bardziej sobie oddani. I lata biegnącego małżeństwa są niesamowitym elementem takiego ładunku we współżyciu. Wzajemna wierność, wzajemne oddanie się sobie, wzajemna przynależność do siebie. To wszystko jest coraz jakby wartościowsze, coraz jakby cenniejsze. Wiele małżeństw tego zupełnie nie rozumie, bo tego nie zaznaje. Świat o tym zupełnie nie mówi. Świat nawet nie mówi o czymś, co jest zupełnie namacalne, zwanej wyższej wrażliwości erotycznej człowieka. Jest coś takiego. Podejrzewam, że nikt albo prawie nikt o tym nie słyszał. Wyższa wrażliwość erotyczna człowieka to jest coś, co może wydarzyć się tylko w monogamicznej parze. I w okresie dojrzewania budził się w nas heteroseksualizm i każdy mężczyzna normalny jest wrażliwy na kobiety. Jest to wrażliwość erotyczna, tak to się określa. Każda normalna kobieta jest wrażliwa erotycznie na mężczyzn. Ale jest możliwe u człowieka i tylko u człowieka specyficzna, jedyna w swoim rodzaju wrażliwość jednej, jedynej kobiety na jednego, jedynego mężczyznę. I to jest warunkiem jest monogamia. Zobaczmy, monogamia jest pojmowana jako norma religijna. Wyśmiewają się z tego, to taka monotonia, biedacy, no muszą, już trudno. Jest to zagwarantowanie, czy stworzenie przynajmniej szansy do najwyższych przeżyć w tej dziedzinie, właśnie dzięki temu, że nie ma porównań, że nie ma odniesień, że do tego jeszcze może za chwilkę wrócimy. I drugim takim mitem, niezwykle perfidnym, niezwykle precyzyjnie wymyślonym, to rzeczywiście trudno było coś mądrzejszego z punktu widzenia interesu złego wymyśleć, to jest zamianowanie mężczyzny jako eksperta w tej materii. Mężczyzna, który, przepraszam, nic o tym nie wie, co siedzi w kobiecie. A to, co siedzi w kobiecie, jest przeszkodą w ich zbliżeniu. Wszelkie opory, wszystkie lęki, wszelkie jakieś tam blokady, to i właśnie tylko to jest przeszkodą w zjednoczeniu ciał i dusz we współżyciu. Nie był uczyniony ekspertem, a co powiedziano kobiecie? Ma siedzieć cicho. Przyzwoita kobieta nie ma prawa się na ten temat odzywać. 30 lat temu na rekolekcjach dla małżeństw, zamknięte rekolekcje, ojciec Karol Majstersz, niesamowita, wspaniała postać, powiedział do małżonków, niech żona weźmie rękę męża, wodzi po swoim ciele i informuje, co przeżywa. Uczy go, jaki dotyk dla niej jest miły, jaki przykry, jaki krępujący, jaki pobudzający. No i na myśli siebie uczy. Jaka się burza zerwała w całym kraju. Ile świątobliwych osób wykrzykiwało: ksiądz w kościele pornografię uprawia. Tak? Ale to zostało na pewno... Dlaczego taka burza się podniosła? Bo on trafił w sedno. On trafił w sedno i zagroził, gdyby to się rozeszło powszechnie, to interes byłby zagrożony. Bo gdyby rzeczywiście nauczycielkami w dziedzinie płciowości stały się kobiety, a mężczyźni pilnymi uczniami, to zacząłoby, przybywałoby trwałych, nierozerwalnych par, szczęśliwych małżeństw. Interes by się popsuł. Więc nie wolno takich rzeczy głosić, że kobieta ma być ekspertem od siebie samej, nie mężczyzna. Prawdziwy mężczyzna powinien wiedzieć, jak to zrobić. I zobaczmy, i cały instruktor dla mężczyzny polega nie na tym, żeby się zajął kobietą jako osobą, zadbał o jej potrzeby psychiczne i duchowe, nie. Żeby on na jej ciele zagrał, żeby technicznie pobudzając odpowiednio, przecież można to zrobić, można nawet elektrowstrząsami doprowadzić, no można. Żeby on umiał uruchomić jej ciało. Z całkowitym pominięciem osoby. W tych instruktorach nie ma ani słowa o osobie, ani słowa o trwałej więzi, ani słowa o bezpieczeństwie, ani słowa o dziecku. Nic z tych prawdziwych okoliczności nie ma. Jest tylko skoncentrowanie uwagi na technice pobudzania kobiety, stymulowania, to się tak ładnie nazywa, prawda? I wielu my nie jesteśmy tacy, lubimy jak coś działa, lubimy jak coś tam, prawda? No więc robimy to. Tylko że nie zdajemy sobie sprawy, że zostaliśmy wpuszczeni w maliny. Że w ten sposób nie uszczęśliwimy żadnej kobiety. Owszem, dostarczymy przyjemności. Drogie panie, z drugiej strony, spróbujcie uwierzyć, że skoro mężczyzna tak bardzo doznaniowo tę sferę przeżywa, on nie ma takiej perspektywy jak wy, to jeżeli mu powiedziano, że jest ekspertem, to jeżeli on coś przeżywa, coś bardzo silne i bardzo dla niego piękne, to co on chce? Żeby kochana osoba przez niego też to przeżywała. To jest bardzo naturalne i logiczne. Dla mnie jest to przyjemne, to chcę zrobić, żeby dla niej też było przyjemne. Wobec tego to robię. A kobieta nie powie, że ona tak się trochę czuje, jak przedmiot, na którym się próbuje coś zagrać, jako rzecz użytkowa, że 5 minut po awanturze ją ciągnie do łóżka, żeby jej pokazać, jak ją kocha. A ona nie może. 5 minut po awanturze ona nie może wejść do łóżka. A mężczyzna uważa, że jakieś fanaberie. Bo skoro ja mogę, to ona powinna móc, prawda? To jest kolejny element różnic i kolejne oszustwo kulturowe. Że natychmiast możemy skoczyć, kobieta za chwilę będzie z rozkoszy chodzić po suficie. Nie ma takiej możliwości. Nie ma takiej możliwości. Ja pamiętam dokładnie zdanie pewnego pana, zresztą profesor, najwyższe wykształcenie, jakie można mieć w Polsce. On mówi takie, wyrywam z kontekstu, ale zdanie takie: proszę pana, moja żona to jest taka wredna, że jak my się pokłócimy, jest awantura w domu, to na wieczorem za karę nie dogada się na współżycie. Widział pan coś takiego? No. Mężczyzna przez 17 lat małżeństwa się nie zorientował, że z nią jest troszkę inaczej niż z nim, ale ta kobieta również z wyższym wykształceniem, ja z nią nie rozmawiałem, nie wiem, ale przez 17 lat mu nie pokazała, że z nią jest inaczej. Być może nawet nie próbowała, bo była przyzwoitą kobietą. I kobiety o tych sprawach przecież nie mogą mówić. Albo liczyła, że powinien się domyślić. Bo skoro ona w tak oczywisty sposób nie może, to powinien wiedzieć. Jakby kochał, to by wiedział. Masz wszędzie blokada, bariera, nieporozumienie. Jak się chłopaków wpuszcza w te maliny, że on mało, że on powinien działać, on musi się tego nauczyć, żeby nie był nieszczęśliwy w małżeństwie. I konkretna sytuacja z Poznania. Sprzed wielu lat, jak jeszcze były w Poznaniu szkoły wyłącznie męskie, był taki czas, było kilka szkół tylko męskich, dziewczęta też były, no i klasa maturalna, 40 tam czy 30 paru chłopa, i przyjechała pani specjalnie szkolona na kursach uświadamiać chłopaków. No i mówi im, że oni, że tyle małżeństw, no uprawdzie klocki, tyle małżeństw przeżywa ogromne cierpienia z powodu tego, że no nie dopasowują się seksualnie. Że no to jest bardzo źle i wobec tego, ale na szczęście przecież wszystkiego człowiek się może nauczyć, więc tego też. Wobec tego oni powinni się uczyć. I oczywiście nie od koleżanek, bo przecież tam koleżanki mogą umieć, ale się uczyć od doświadczonych kobiet. Przecież nie chcą chyba, żeby żony ich okrzyknęły fajtłapami, żeby żony ich okrzyknęły nieudacznikami, nie chcą chyba, żeby ich małżeństwa się rozpadły. No wszystko brzmi logicznie. Tym niemniej jeden, stąd to wiem, że to syn przyjaciela już nieżyjącego, cichy, spokojny, naprawdę cichy, spokojny chłopak. Zgłasza się, czy ja mogę panią o coś spytać? Oczywiście pytaj. Czy pani naprawdę uważa, że my się musimy tego uczyć? No tak przecież tłumaczyłam dla szczęścia małżeńskie. Od doświadczonych kobiet. No tak przecież nie, koleżanki to wiadomo, że niczego was nie nauczą. Czy ja mogę z panią? W tym momencie te 30 parę gardzieli zaryczało. Pani, uwaga, spłonęła, dając dowód, że kłamała. No bo gdyby mówiła szczerze to, co myśli, to by wyjęła kalendarz i by powiedziała: chłopcze, w czwartek wieczór ma wolne. No przecież do tego namawiała. Szkoła dudniła o tym wydarzeniu i chłopak nawet nie był poproszony na rozmowę do dyrektora. On był po prostu pilnym uczniem. Ale zachęcam młodych, żeby demaskować takie właśnie ordynarne. Tak samo jak ile było akcji po szkołach, rozdawania prezerwatyw pod pretekstem AIDS i tak dalej. Jak uczniowie się próbowali bronić, ale my przecież wcale nie musimy służyć. Dobrze, dobrze, my już dobrze wiemy, że wy i tak wszyscy współżyjecie, prawda? Wobec tego i tutaj koniecznie tylko musicie używać prezerwatyw. Gdzie w programach szkolnych, nie wiem, czy ktoś to wie, czy nie, ale w tych czasach, kiedy Lewica tym kręciła, że w treściach programowych były takie scenki do odgrywania w szkole, w gimnazjum, w ramach uczenia odpowiedzialności za sferę seksualną. Dziewczyna, chłopak, odgrywana scenka w klasie. Chłopak proponuje dziewczynie współżycie, a ona mu odmawia, jeżeli nie ma prezerwatywy. Ja tego nie wymyśliłem. To było w materiałach ministerialnych. Tego typu ćwiczenia dla naszych dzieci. To wszystko, jakąś tam logiczną całość się składa. Tak więc trzeba by jakoś przeciwstawić się mitom. Następny drastyczny i dramatyczny mit orgazmu w noc poślubną. 99,9 i jeszcze parę dziewiątek by trzeba dopisać procent małżeństw przeżyje ciężki zawód, bo u nich to nie nastąpiło. Noc poślubna jest jeden z najgorszych momentów na rozpoczęcie współżycia. Kiedy? A kulturowo coś tak podpowiada, że to przyszło. Wtedy to już trzeba, no? Ona ma być całkowicie odprężona. Nie myśleć ani o strojach, o prezentach, o sukniach, o kwiatach, o życzeniach. Nie, całkowicie tylko się koncentruje na mężu. Nie ma takiej możliwości, jeśli mówię o alkoholu, prawda, i tak dalej. Nie ma takiej możliwości. Ten czas powinien być czasem spokojnym, dobrym, wyreżyserowanym, zawczasu zaplanowanym, prawda? Nie w biegu, nie ukradkiem, nie jakoś gdzieś, nie wiadomo gdzie. Tak więc, żeby coś więcej na ten temat powiedzieć. Oczywiście nie możemy tu w tej chwili robić wykładu na temat płciowości człowieka. Czasem zdarza mi się, że mam powiedzmy dla nauczycieli 10-15 godzin tylko na ten temat. I czasu nie starcza. I jest potwornie dużo rzeczy do odkręcenia. Tyle jest oczywistości wrzuconych na nasz grunt. Dlatego namawiam, naprawdę szczerze namawiam, żebyście spróbowali, to się nie da, ale żebyście spróbowali odrzucić wszystko, co wiecie na ten temat i po prostu w rozmowach ze sobą, z uznaniem za eksperta kobiety, rozmawiali, co jest miłe, co jest utęsknione, co jest upragnione, a co nie. I panie wybaczą, bo chcę teraz powiedzieć już dokładnie i dosadnie o samym współżyciu płciowym i proszę panie, żeby mi wybaczyły, że zacznę od mężczyzny. Z tego prostego powodu, że załatwimy go w 3,5 minuty i będziemy mieli od głowy, natomiast pani, na omówienie pani czasu nam na pewno nie starczy. Mężczyzna we współżyciu płciowym. W zasadzie na samą myśl o współżyciu normalny, zdrowy, młody mężczyzna w kilkadziesiąt sekund jest gotów. Spływa krew, bodziec wzrokowy, bo na to jesteśmy najbardziej podatni. Bodziec wzrokowy, przetworzony bodźcem psychogennym, wyobrażeniowym i w zasadzie kilkadziesiąt sekund krew wypełnia ciało i teraz następuje zwód. W tym momencie mężczyzna jest zdolny do współżycia. Po kilkudziesięciu sekundach. Następne kilkadziesiąt wystarczy, żeby dokonać zjednoczenia narządów rozrodczych i wyrzucić płyn nasienny, wytrys nasienia, po 20 mniej więcej sekundach ustępuje przeciętnie wzwód. Koniec. Mężczyzna odwraca się twarzą do ściany i zasypia. Ja nie mówię, że tak ma być. Ja czytam pewien fakt. Taka jest fizjologiczna zdolność mężczyzny. Od pomysłu do zakończenia 2 minuty wystarczą. I jeszcze raz powtarzam. Ja nie mówię, że tak ma być. ale w takich badaniach, gdzie mężowie oskarżali żony o oziębłość płciową, wychodziło, że średni czas współżycia wynosił 3 minuty. Ta żona niczego nie była w stanie przeżywać. I w zasadzie mężczyzna, który pisze w sprawie rozwodowej, czy jakieś teraz, to są właściwie już nie trzeba nic pisać, bo rozwód sytuacja od ręki, jak się strony zgodzą, prawda? Ale kiedyś to trzeba było motywować jeszcze chociaż. To pisze w sprawie rozwodowej oziębłość płciowa żony. Właściwie powinien napisać tak. Swoim dotychczasowym działaniem w sferze seksualności doprowadziłem żonę pracowicie do oziębłości płciowej, w związku z tym proszę o rozwód. No bo chyba, że był ktoś inny, kto tą żonę zablokował jeszcze przed nim. Mężczyzna jest pierwotnie rozbudzony, gotów do przeżycia. Co więcej, mężczyzna, który nie zna kobiety, wie, czym jest doznanie seksualne. Może na skutek bodźców wcale nie planowanych przez niego, gdzieś zaskoczony, może przeżyć pełną reakcję organizmu, aż do zwodu, aż do wytrysku nasienia, aż do przyjemności związanej z rozładowaniem napięcia, z odbarczeniem napięcia. Jest to automatyczna przyjemność i mężczyzna w każdym współżyciu automatycznie zawsze przeżywa silną przyjemność. Drogie panie, jest ona tak silna, że nam jest łatwo uwierzyć, że o tą przyjemność i tylko o nią chodzi. I to właśnie oszustwo kultura nam podpowiada, że właśnie tak, o to, ty to sam czujesz, ty wiesz najlepiej, ty jesteś ekspertem, o to właśnie chodzi. Jeżeli damy się nabrać na to, no to scenariusze będą kiepskie. Ja często młodym chłopakom przy ślubie mówię dwa scenariusze wydarzeń. Jeden taki, powiedzmy 10 lat po ślubie, wracasz do domu, dzień był piękny, no wymyśliłeś sobie, że zakończysz ten dzień wspólnie z żoną w łóżku. Nazwijcie sobie ucztą i osobę, wasza sprawa, nie wnikam. Przychodzisz do domu, uśmierasz się do żony, mówisz o tym, a żona mówi, znowu? Naprawdę musisz? No wiesz, jak musisz, to ale szybko, dobra? Bo na 5 minut sobie się zaczyna. Trudno o gorsze dobicie mężczyzny. Powiedziałem, że to jest jeden z dwóch filarów poczucia wartości. Jestem mądry, jestem akceptowalny seksualnie. Naprawdę widziałem wielokrotnie sytuację, że mężczyzna wyprowadzał się z sypialni nie dlatego, żeby nie chciał, tylko dlatego, że nie mógł znieść tego upokorzenia, że ona z wyższością. Ona nie musi, on musi, on takie zwierzątko, no to ewentualnie od czasu do czasu. Czasem wręcz prostytucja, jakby jej coś kupi, to ona się zgodzi, prawda? A autentycznie ja tego nie zmyślam, prawda? To do czego może dojść. To jest jeden scenariusz, ten przykry. Tak będzie, jeżeli ekspertem będzie mężczyzna. Bo nie jest w stanie przewidzieć tego, co potrzebuje kobieta. Drugi scenariusz jest taki. Wracasz do domu, powiedzmy 10 lat po ślubie jest, jesteś zmęczony jak pies. Myślisz o łóżku, żeby się walnąć, poleżeć, chwilę ciężko podyszeć, żeby ci nikt nie zawracał głowy. Że tak po prostu chwilę odpocząć, jesteś umęczony. Przychodzi żona i mówi, kochanie, a może dzisiaj? I nagle nie czujesz zmęczenia. Nowy duch wstępuje, jesteś gość. Prawda? Ten scenariusz też się może rozegrać. On się rozgrywa znacznie rzadziej. W polskich małżeństwach badania pokazują, że mniej więcej 2/3 żon, niektórzy mówią nawet o 80%, zgadza się na współżycie z mężem. Zgadza się, bo mu na tym zależy. Ale jakby tego nie było, byłby spokój. Dramat. Szkoda. Szkoda. Prawda? Coś zostało zmarnowane. A ktoś tam zaciera ręce, bo o to właśnie chodziło. Przepiękny teren, mogący funkcjonować do końca życia, jest zużywany, często przed ślubem, niszczony. Na szczęście tu wiele można naprawić, a o tym jeszcze sobie zdążymy powiedzieć. To jest tyle o mężczyźnie. Tyle o mężczyźnie. Zagraża mu najbardziej to, co czuje, że przyjemność jest najważniejsza w tym wszystkim. Gdyby mężczyzna, to takie zdanie z amerykańskiego seksuologa, gdyby mężczyzna we współżyciu płciowym postępował tak, jak podpadają mu impulsy, które odczytuje w swoim ciele, to dajmy się naturalnie, tak jak czuje, by postępował, to z punktu widzenia potrzeb kobiety postępowałby niemal całkowicie źle. Ja myślę, że słowo niemal jest do skreślenia. Całkowicie źle w każdym geście ciała. On by ją tak przytulił z całej siły. Zobaczmy, co się dzieje z mężczyzną. Napięcie mięśniowe powoduje wzrost napięcia seksualnego. A co kobieta czuje? Ból. Ale nie powie, bo jesteś przyzwoitą kobietą, prawda? A jak już powie, to on się może oburzyć. że on ją tak mocno kocha, ona nieromantycznie mówi o jakimś tam bólu, prawda? On by chciał to zrobić jak najszybciej, bo tak go natura jakby popycha, a ona potrzebuje czasu na reakcję. On by chciał zjednoczyć narządy już do końca, jak najszybciej, jak najpełniej, jak najgłębiej, a receptory bodźcy są na wejściu do pochwy. Wszystko źle. Mężczyzna, który przejmuje inicjatywę w tej dziedzinie i kieruje się tym, co czuje, robi wszystko źle. Ale on przez ma swój honor, on będzie ekspertem, on babi nie będzie słuchał. Zobaczmy, jak to jest wszystko niesamowicie zorganizowane. Bo to nie są przypadki. Bo to nie jest przypadek. Kobieta. Kobieta wpuszcza w granice swojego ciała. Moglibyśmy teraz na godzinę się zatrzymać i mówić o psychicznym lęku przed wpuszczeniem granicy swojego ciała. Żaden facet nie jest w stanie tego zrozumieć. On tego nie przeżyje. Oczywiście słyszałem, że takie obrazki, próba ilustracji o chłopie, jak dąb, boi się zastrzyku. Dlaczego? No przecież nie dlatego, że będzie kuj czy gig, jak się dzieciom tłumaczy. Nie? On się boi zastrzyku, dlatego że on, jako mały chłopczyk, obrysował ciało rączkami i to jest ten ja cały. Jedność cielesno, psychiczno, duchowa, może tak nie nazywa, ale tak się czuję. Nie moje ciało, tylko ja cały to jestem. Więc skaleczony w paluszek rozpacza, że jego jedność została naruszona. I ten sam mężczyzna, bojący się ukucia, nie potrafi zrozumieć, a nawet uwierzyć kobiecie, że ona boi się wpuszczenia w swojego ciała. Zaczmy na straży, bo ona dziewicza. Biologia stoi. To jest ideologia katolicka jakaś taka czy inna. Biologia. Zastanów się, na pewno ten moment jest najlepszy. Bardzo wiele dziewcząt rozpoczyna współżycie w bardzo złych dla siebie momentach. Zwykle myśli, że robi to z miłości. A nie wie, że w zasadzie krzywdzi i siebie, i tego chłopaka, tego mężczyznę. W zasadzie krzywdzi. No dobrze. Wpuszcza w granicę swojego ciała. Dalej. Złożony w niej zostaje płyn nasienny. Każda wie. I żadna kobieta się od tego, nawet prostytutki się do końca od tego nie są w stanie uwolnić. Kojarzy współżycie z możliwością poczęcia. Bo to jest logiczne, no bo tak się rozmnażamy. Wobec tego dla mężczyzny to może być wyrwana zupełnie z kontekstu płodności przyjemność, zabawa sama w sobie, zresztą tak się próbuje to organizować, dla kobiety to jest akt, w którym może się począć dziecko. Jej dziecko, w niej dziecko. I nie można tego nie uwzględniać. No dobrze, a jak się pocznie, to będzie 9 miesięcy nosiła, a jak będzie nosiła, to będzie potem rodziła w trudzie, a jak będzie rodziła, to będzie karmiła. To już sobie mówiliśmy. I to trwa. Ona jest tym wszystkim, może nie przytłumiona, ale bardzo, bardzo liczy się z całą swoją biologią. I nie można, nie da się tego oszukać. Co przeszkadza kobiecie we wpuszczeniu granicy swojego ciała, przyjęciu nasienia, przyjęciu poczętego dziecka? Strach. Jest jedna, jedyna przyczyna, to jest lęk, to jest strach. Zresztą strach ma znaczenie u człowieka dominujące i jeżeli się czegoś boimy, boimy się bardzo, boimy się o życie, to nie jesteśmy w stanie nic sensownego zrobić. I jeżeli ktoś się boi, nie włada swoim ciałem. Człowiek, ja raz to w życiu przeżyłem, że nie mogłem ustać na swoich nogach ze strachu, musiałem usiąść. Musiałem usiąść. Nogi mi się po prostu ugięły ze strachu. Tak. I strach ma paraliżujące zdolności. Kobieta, która się boi, nie będzie niczego wyższego przeżywać. To, co się będzie działo między nią a mężem, będzie na poziomie ciało. A skutki tego bardzo łatwo przewidzieć, jaka będzie tendencja spadająca atrakcyjności. Wyobraźcie sobie na momencik, jako ilustracja, jesteśmy jako wycieczka, pojechaliśmy na chwilę do Paryża, jesteśmy w Louvre, sala na parterze, na środku ściany Mona Lisa. Czy ktoś się zna na sztuce, czy nie, wypada podziwiać, a więc podziwiamy. I na to wchodzi wariat. Odbiera bombę, za chwilę wszyscy zginiemy. A przewodnik mówi, proszę wycieczki, proszę nadal kontemplować obraz. Nie ma takiej możliwości psychicznej w człowieku, żeby przeżywał cokolwiek wyższego, gdy się po prostu boi. Oczywiście strachy, lęki mogą być różne. Tylko lęk kobiety o własne dziecko jest porównywalny z lękiem o własne życie. To jest lęk tej półki najwyższej. Wobec tego, drodzy panowie, nie mamy innego wyjścia, jeżeli chcemy, żeby współżycie w małżeństwie miało rozwijać naszą więź, miało nas do siebie przybliżać, miało nas jednoczyć, to musimy zadbać o to, żeby zlikwidować wszelkie podstawy lęku w kobiecie. A czego się może bać kobieta? Drodzy panowie, wszystkiego. Te sprawy, które są racjonalne, których się boi, dla nas mężczyzn nie są trudnością. Te jesteśmy w stanie pokonać. Gorzej, jak musimy pokonywać lęki irracjonalne, bezprzedmiotowe nawet. I niektórzy mężczyźni nie potrafią tego robić. Uważają, że głupia baba sobie się uzdrała i koniec. I krzywdzą siebie i ją oczywiście. Zacznijmy od tych najprostszych lęków z poziomu, z tej półki najniższej, z tego poziomu cielesnego. Kobieta się boi, że ktoś wejdzie przez niezamknięte drzwi. Teściowa podsłuchuje pod drzwiami. Drodzy panowie, czy teściowa podsłuchuje, czy nie podsłuchuje, jej lęk jest taki sam. Jak ona pomyślała, że podsłuchuje, to się tego boi. I ty masz coś zrobić, żeby się nie bała. Zamknąć drzwi, wstawić drugie, może niekoniecznie otwierać szybko na zewnątrz, prawda? Masz coś zrobić, żeby ona się nie bała, a nie tłumaczyć jej, że nie ma się czego bać. Bo my, jeżeli wiem, że nie podsłuchuje, to jej wytłumaczę i musi zrozumieć. Nie, to nie ma żadnych. Ona ma się przestać bać, ma zrobić coś takiego, że się przestała bać. Na parterze każdy facet zasłoni firankę. To jest jasne. Nikt nie chce, żeby go oglądali. Ludzie chodzący po chodniku. A na 30 piętrze, nad jeziorem czy morzem, gdzie w pobliżu nie ma lotniska, już nie każdy zasłoni firankę. A żona powie w ostatniej chwili, wstanie i zasłoni firankę. Normalnie myślący facet, no dlaczego? No więc, bo ktoś zajrzy. No głupia jesteś. Panowie, nie ma sensu podejmowanie dyskusji z czymś, czego ktoś się boi. Trzeba po prostu zlikwidować źródło strachu. Zasłonić firankę, jeszcze powiesić drugą. Zawczasu, prawda? Nawet na tym 30 piętrze, zobaczmy, to jest trudność, bo to przekracza moje racjonalne myślenie. A jednak, jeżeli ona się boi, to opłaca się zlikwidować źródło strachu. Osobną sprawą jest higiena. I kobieta może się bać, a może się nawet brzydzić męża, który się po prostu nie myje. A standardy mycia są różne. W jednych domach codziennie wieczorem myje rączki, buzie i ząbki, a raz w tygodniu się kąpie, w sobotę. Prawda? I teraz nie każdej żonie wystarczy mąż wykopany w sobotę, w następny piątek na przykład. Prawda? I mam mu o tym powiedzieć. Mam o tym, nie wąchamy, nie myty. Mam o tym delikatnie dobitnie powiedzieć. Niedawno miałem prawnie kobietę, 30 lat po ślubie. Zresztą zrujnowane w ogóle małżeństwo. Bardzo, bardzo biedna, obolała. Między innymi panicznie boi się współżycia, brzydzi się męża. Mąż się notorycznie nie myje. Ona ma stany zapalne pochwy, nie do wyleczenia, bo on z każdym współżyciem przywleka nową infekcję. Rozmawiam z tą kobietą cicho, spokojnie. Jest już taka uspokojona, wyciągnęła. Wchodzimy na ten teren. Mówi, no trzeba jakoś delikatnie, oczywiście to jest delikatny materiał, trzeba mu jakoś powiedzieć, jakoś zachęcić go do dodatkowego umycia, że pani musi to jakoś zrobić. Ona, jakby przerażenie w oczach, jakby ją ktoś chciał zastrzelić za chwilę, mówi, żona, co to nie, ja mu tego nigdy w życiu nie powiem. On by tego nie przeżył. Nie wiem, czy tego powiedzenia, czy tego umycia, prawda? Ale poważnie, ona naprawdę nie byłaby mu, żona, ja już wolę chorować, ja wolę się męczyć, ale ja mu tego nie powiem. No weszła w rolę. Kobieta ma siedzieć cicho, prawda? I elementarnej rzeczy nie może powiedzieć, a brzydzi się własnego męża. W gruncie rzeczy ona mu wyrządza krzywdę, przez 30 lat o tym nie mówiąc. I zmuszając się do współżycia, zaciskając coraz mocniej zęby i coraz bardziej udając, że ma na to ochotę. A coraz bardziej się bojąc. Straszne. Pójdźmy piętro wyżej. Lęk psychiczny. Tu można by wymieniać naprawdę bardzo, bardzo wiele spraw i sytuacji. Ale chyba największy lęk kobiety, bo skoro współżycie wiąże się z możliwością poczęcia dziecka, a dziecko wiąże się potem z wychowaniem, a dziecko jest przez kobietę kochane i pragnie jego dobra, wobec tego dziecko ma mieć ojca, krótko mówiąc. Dziecko ma mieć ojca. I wobec tego, wtedy panowie, nie mamy innego wyjścia. Jeżeli liczymy i chcemy być szczęśliwi w relacji seksualnej, głębokiej, pięknej, rozwijającej się do końca życia relacji seksualnej, to musimy żonie zagwarantować, że będę z nią do końca życia. Choćby nie wiem, co wymyśliła. Choćby uciekła, to ją odnajdę, bo jest moim zobowiązaniem i będę z nią do końca życia i nic za to nie poradzi. Ilu mężczyzn wpada na pomysł, nawet nie myśląc o rozwodzie, żeby żonę postraszyć rozwodem, żeby lepiej funkcjonowała. Nie sprząta chałupy, powiedzmy. Dzieci małe nie może wyrobić, nie sprząta. Ja tak pomagam w domu dalej i to się z tobą rozwiodę. Nagle widzi, czy po nocach, czy kiedyś żona chata, no w lepszym stanie. No to mam na nią sposób. Raz w miesiącu dla kurażu postraszę rozwodem, prawda? I z korzyścią dla dobra żony, dla dobra dzieci, dla dobra domu. Tylko że on nie wie, że dokładnie zachowuje się jak bata, który piłuje gałąź, na której się nie dziwi się, że spada. Ona ten stan, jeżeli się przestraszyła rzeczywiście tego, co on powiedział o rozwodzie, to ona tego strachu nie zapomni za 3 minuty. Ona ten strach wniesie we współżycie płciowe. Ona nie będzie mogła mu się normalnie, spokojnie oddać, bo co będzie, jak się pocznie, on sobie pójdzie i dziecko zostanie bez ojca? Kobieta nie może przestać myśleć o dziecku. Również tym, które się jeszcze nie poczęło. Pragnie i potrzebuje dla niego dobrych warunków. Zresztą jak w dramatycznej sytuacji są dziewczyny, które się zgadzają na życie na kocią łapę, kartę rowerową, czy nie wiem, jakie tam warunki. Mimo że rzeczywistość jest taka, że faceci po poczęciu dziecka zostawiają takie kobiety najczęściej. Że te związki rozpadają się kilkadziesiąt razy częściej niż małżeństwa. Te kobiety są starione pewnie jakiegoś dowartościowania, uznania, posiadania mężczyzny, w cudzysłowie, zgadzają się na beznadziejne dla siebie warunki. Przecież ona, jak się dziecko pocznie, nie jest w stanie uzyskać alimentów to już w ogóle. Ona nie jest w stanie ojcostwo ustalić, jak się facet uprze, przy polskim prawie nie jest w stanie. Nawet tego. Ona się nie może nie bać. Im głośniej krzyczy, nasza miłość jest ponad wszystko, nie potrzebujemy papieru z kościoła, ani z urzędu, ani znikąd, tym prawdopodobnie bardziej się boi, że zostanie sama bez dziecka. Bez męża. Dziecko zostanie bez ojca. Ale jest jeszcze gorszy strach. Najwyższy strach kobiety jest bezpośrednio strach o własne dziecko. Krótko mówiąc, kobieta nie może się bać, że pocznie się dziecko. I świat oferuje różne usługi w tej materii. No tu mamy dobre środki antykoncepcyjne, na pewno się nie pocznie. I kobieta mówi, łykam, rozmawiam z kobietą spokojnie, normalnie, bo proszę pana, ja się nie boję, ja łykam pigułki najlepsze, drugie, bo drogie, ale dobre, najlepszej firmy, ja tutaj ten problem mam rozwiązany, ja się nie boję. Nie boję się poczęcia dziecka. To pytam, to dlaczego pani łyka te pigułki? Dla zdrowia? Dla urody? Jakiegokolwiek powodu. Nie ma żadnego innego powodu, jak lęk przed własnym dzieckiem. Nie ma innego powodu. Nikt przy zdrowych zmysłach nie sięgnie po żaden środek antykoncepcyjny dla przyjemności, dla czegokolwiek. Tylko jako zabezpieczenie przed własnym dzieckiem. Problem nie jest uregulowany. Problemy człowiecze, lęk przed dzieckiem może być uregulowany tylko tu, w mózgu. Nie środkiem cudownym, tam różdżką, kroplą wody żywej, tam takie różne są w bajkach, takie rozwiązania. Nie ma takiej możliwości. Ktoś kiedyś reklamował prezerwatywę pod pretekstem tam AIDS, że lubisz niebezpieczne sytuacje, nowe znajomości, takie tam, załóż prezerwatywę, ona rozwiąże twój problem. Ktoś to sparafrazował. Lubisz niebezpieczne sytuacje, lubisz przebiegać między pędzącymi samochodami, załóż kask, on rozwiąże twój problem. Kochani, ja się nie chcę wyśmiewać całych rzesz biednych ludzi, którzy traktują antykoncepcję jako zło konieczne. Jest to oczywiście zło, tylko że niekonieczne. To nie jest rozwiązanie problemu strachu. Choćby założył 10 prezerwatyw, ona by wykonała 100 pigułek, to ona i tak się będzie bała. Tylko że ten lęk będzie zepchnięty głębiej do podświadomości. Jak rozwiązać, jak zlikwidować lęk w kobiecie? Ogromną część tego lęku, ogromną, nie całkowitą. Nie cały lęk, ale ogromną część tego lęku, prawie rozwiązanie problemu, daje poznanie płodności i zaprzyjaźnienie się z nią. Każda kobieta, nawet analfabetka, może nauczyć się rozpoznawać, kiedy ma szansę, kiedy spółdzielnie daje szansę na pożycie dziecka, a kiedy tej szans nie daje. Każdy mężczyzna jest w stanie się dostosować do rytmu płodności swojej żony. Choć wielokrotnie słyszałem od kobiet, pana, mój mąż nie może poczekać 8 dni, 5. Nie, to jest niemożliwe. A w żonie, jakie skrwawienie to czeka? No tak, jakby trwało 10 dni takiej historii, no to też by poszkodowany, to jest kulturalny człowiek. A jak pani jest chora i ma gorączkę 38,5, to co? No nie, no oczywiście, że czeka. A jak on wyjdzie na delegację, no to też. Tysiące powodów, że on może poczekać, ale dziecko miałoby się poczekać, a to nie jest powód. Zacznijmy, gdzie my jesteśmy. Zobaczmy, gdzie my jesteśmy. A więc kobieta nie może się bać. Co ma zrobić mężczyzna? Nauczyć się interpretować to, co ona widzi i wziąć na siebie odpowiedzialność za skutki. Nie przez przypadek w nauce Kościoła mamy zdanie o czterech funkcjach. Ja powiedziałem kiedyś tu przemycić troszeczkę o ojcostwie. Nie wiem, czy się to wepchnie, ale może tak. Cztery funkcje ojca. Długo do tego dochodziłem, zanim zrozumiałem, myślę częściowo przynajmniej zrozumiałem, że na pierwszym miejscu jest odpowiedzialność za życie poczęte. Jan Paweł II 20 lat temu w encyklice Familiaris Consortio napisał, napisał, wypisał cztery funkcje ojca i na pierwszym miejscu odpowiedzialność za życie poczęte. Dopóki mężczyzna w związku małżeńskim nie weźmie odpowiedzialności na siebie za życie poczęte, dopóki kobieta się będzie bała. Ostatecznie ona się nauczy wszystkiego, rozpoznaje, wie, kiedy szansa na poczęcie, kiedy nie ma. I wie, powiedzmy, jest 5 dni po jajeczkowaniu, na pewno nie płodność. Może ona jest płodna, a ona pyta, a gdyby się poczęło? A wiesz, że się nie poczęło? Wiem. Na pewno wiesz? Na pewno. To co, co? A gdyby się poczęło? Ty śmiejesz od niej. Stłużycie i gdzieś w tle dziecko. Co ma zrobić mężczyzna, mąż? Jedno znam tylko odpowiedź. A gdyby się poczęło? Wbrew logice, wbrew prawom natury. Gdyby się poczęło, to ja, ojciec tego dziecka, nie pozwolę mu zrobić krzywdy. Mimo, że nie planowaliśmy go teraz. Mimo, że uważamy, że więcej dzieci w ogóle nie powinniśmy mieć. Ale jeżeli już się pocznie, to ja, ojciec tego dziecka, nie pozwolę mu zrobić krzywdy. Gdybyś ty zwariowała i chciała je zabić, ja tobie nigdy w życiu na to nie pozwolę. Koniec, kropka. I kobieta wreszcie nie musi się niczego bać. Mało jest takich kobiet w Polsce. Mało jest takich kobiet w Polsce, które nie muszą się bać swojego męża. Rozumiecie, co ja mówię? Nie muszą się bać współżycia. Nie muszą się bać swojego dziecka poczętego. Do ostatecznego pokonania lęku jest potrzebna jedna klapeczka otwarta. Możemy planować lub nie planować. Możemy planować kolejny, możemy nie planować już więcej. Ale jedna klapeczka. A jak się pocznie, to przyjmujemy. Bez tego kobieta lęku się nie pozbędzie. I wtedy cała ta sfera stoi przed parą otworem. I może być coraz piękniejsze przeżywanie sfery seksualności. Nie dlatego, że będzie coraz silniejsze przeżycie. Bo ona będzie rzeczywiście coraz mocniej ludzi wiązać. A tak mało ludzi na tą ścieżkę w ogóle wchodzi. Można by zrobić testy na mężczyznach, powiedzmy 50-letnich. Pytanie, czy trudno być wiernym? Jeżeli odpowie, większość by tak, no pewno, że trudno. Tyle bodźców chodzi po ulicach, się marnuje, no pewno, że trudno. On jest na etapie, że w ogóle nie uruchomił wyższych przeżyć. A teraz mężczyzna, który tą sferę ma ułożoną z żoną, na pytanie, czy trudno być wiernym, powie, oczywiście, kto stoi, niech baczy, by nie upadł, to jest jasne, każdy powinien sobie, ale tak naprawdę, no to jest, proszę o inny zestaw pytań. Chcę miał stracić to wszystko, co przez lata z żoną budujemy, takie silne i krótkotrwałe przyjemności z jakąś babą, no nie, no to zawracanie głowy. Zupełnie, no zupełnie niezrozumiałe. Niewinność jest alogiczna z punktu widzenia szczęścia małżeńskiego, ale jest alogiczna tylko wtedy, kiedy współżycie się normalnie, tak jak Pan Bóg zaplanował, układa. Ja tego tematu nie skończyłem. Myślę, że jakoś będziemy go jeszcze troszeczkę pociągniemy. Wiem, że to lepiej by było na raz, ale może powiem jeszcze jedno zdanie, za następnym razem postaram się umotywować. We współżyciu płciowym spotykają się dwie rzeczywistości. Jedność dwojga i rodzicielstwo. Tak się rozmnażamy. Zresztą nauce Kościoła o tym też wyraźnie można przeczytać, że nie wolno tych dwóch rzeczywistości rozdzielać. Rozdzierać. In vitro jest próbą produkcji rodzicielstwa bez współżycia, bez jedności. Antykoncepcja jest próbą wydobycia przyjemności z jedności bez rodzicielstwa. Nie wolno człowiekowi tego rozdzielać, co nie znaczy, że człowiek ma płodzić nieokreśloną liczbę dzieci i nie ma rozumu do tej sfery wchodzić. Nie. Tego ani Kościół nie mówi, ani tego ja nie powiedziałem. Tylko istnieje pytanie, zasadnicze pytanie. A co, jeżeli jeżeli następuje zderzenie, że z czegoś trzeba coś czemuś podporządkować. Zobaczmy, z przebogatej jedności cielesno-psychiczno-duchowej świat wybiera tylko bardzo wąski aspekt, tylko przyjemnościowy. Mówi tylko o przyjemności seksualnej. Jedność jest coś więcej niż przyjemność. I teraz pytanie stawiam brutalne. Co jest dla ciebie ważniejsze? Twoja przyjemność seksualna? Wpadam do tego poziomu, o którym mówi świat. Czy życie twojego dziecka? I ludzie tupią i zatykają sobie uszy i mówią, że nie wolno tak stawiać pytania. Trzeba tak pytanie postawić. Jestem głęboko przekonany, że para, która powie, życie dziecka jest dla nas ważniejsze, choćby zgrzytała zębami przy tym od przyjemności. Bo mieliśmy, kultura rozbudza nadzieję na przyjemność. Te przyjemności oczywiście są i one są potrzebne, one są dobre. Ale nie ponad życiem dziecka. Jeżeli para powie, że i życiem na to odpowie, że życie dziecka jest ważniejsze od przyjemności i całą sferę obejmą rozumem i wpiszą ją, płodność i współżycie będzie skorelowane, będzie objęte rozumem, będzie dobrze, będzie funkcjonowało, nie będzie straszakiem, nie będzie lękiem, nie będzie przeszkodą w miłości. Ta para może zajść i zachodzi zwykle daleko. I powiem szczerze, nie spotkałem ani razu pary w sytuacji rozwodowej, która by miała sferę seksualności opartą na rozumie i woli. Żeby tą sferę mieli uporządkowaną. Ani razu nie spotkałem przypadku rozwodu. Na setki czy ponad 1000 na pewno przypadków. Jeżeli para postawi przyjemność ponad życie dziecka, naturalne wyciągnięcie po antykoncepcję, sterylizacja i tak dalej. Ewentualne przerywanie ciąży, jeżeli już się pocznie. Ta para musi, ja tu mówię w tej chwili na wyrost, musi przeżywać stale malejącą przyjemność. Z czego to się bierze? Ano z tego, że warstwy wyższe są zablokowane, bo strach nie jest załatwiony, problem strachu nie jest rozwiązany, powierzchownie tylko. I te same bodźce powodują, nie ma odwołania od tego, coraz słabszą reakcję. Wobec tego skazani są na spadek atrakcyjności. I po tym nowym bodźce będzie nowa kobieta. Tak. Wielokrotnie rozmawiałem z mężczyznami, którzy mówili po 15 latach. Pana, nie wiem na czym to polega, ja akurat wiem, ale on nie wiedział, na czym to polega, że z żoną nie jest, proszę pana, a z tą nową kobietą to cuda. Sam Pan Bóg mi ją daje. On nie wie, że, bo nie chce wiedzieć, bo nie chce powiedzieć, jak było z żoną 15 lat temu. On teraz dorabia ideologię do tego, na co ma ochotę. On nie wie, że tej nowej kobiety wystarczy mu na pół roku atrakcyjności, a następnej na może 3 miesiące, a następna to już na jeden raz. Bo taka jest tendencja. A potem no to trzeba próbować. Są różne warianty, prawda, w ramach tej samej płci. No już nie będę wymieniał, co ludzie wymyślili. Ale na końcu jest pustka. Bo można przedłużać agonię tam przerabiając 365 pozycji na 365 dni w roku. Ale złośliwie mówię, a w roku przestępnym nuda. Nie wymyślili. I jest naprawdę dramatem wielkim, zwłaszcza mężczyzn, którzy stawiają na przyjemność. Mężczyzna, który postawił na przyjemność, on to czuje, że to jest silne. A kultura mu mówiła, że właśnie o to i tylko o to chodzi. On się tylko jednego boi. Boi się własnej impotencji. Boi się, że on nie będzie mógł. Nie wiem, czy wiecie, co jest podstawowym źródłem impotencji męskiej. Lęk przed impotencją. On tak się boi, że nie będzie mógł, że on musi niemalże co chwilę sobie potwierdzać, że on jeszcze może. Że jego organizm jeszcze reaguje. W jaki sposób? Atakując siebie coraz silniejszymi bodźcami. Bo te same bodźce już nie starczają. I po prostu prędzej czy później brakuje bodźców. Widziałem takie wypalenia męskie w wieku 28 lat. Zresztą akurat z tej parafii rozmawiałem. Czy piękna dziewczyna. Matka jednego dziecka. Chciała mieć więcej dzieci, ale może stać o zainteresowanie. On miał, zobaczcie, słownictwo, bogate doświadczenia seksualne z wieloma koleżankami. Mówi się bogate doświadczenia. Z którąś w końcu poczęło się dziecko, w uczciwości swoje się z nią ożenił. Ona miała 25, on 28. Dziecko ma 2 czy 3 lata. I ona, piękna kobieta, nie potrafiła w żaden sposób zachęcić go do współżycia. On po prostu się skończył. Jego to nie interesuje. A z zostawmy to z anegdotką o profesorze amerykańskiej uczelni, 83 lata, nadal wykłada, emerytowany profesor, piękna studentka z pierwszego rzędu pyta, to jest jego relacja spisana, pyta go, czy do którego roku życia mężczyzna może czerpać radość ze współżycia płciowego. On mówi, proszę, nie wiem, do którego roku życia, do 83 na pewno tak, a później jeszcze nie wiem. Ale to właśnie, jest to możliwe, że ta sfera może dawać radość do końca życia, ale z drugiej strony ta sfera jest źródłem najczęstszej frustracji w małżeństwie. Frustracja bierze się z zawodu niespełnionych oczekiwań. Z dwóch powodów oczekiwania są niespełniane. Jeden powód to jest taki, że oczekiwania są rozbudzone ponadnaturalnie i są niemożliwe do spełnienia. Wiele małżeństw nieszczęśliwych z tego powodu, że uwierzyły w to, że coś się będzie działo, co się nie dzieje u nich. Ale druga, niestety brutalna rzeczywistość jest taka, że po prostu w małżeństwach dzieje się źle. Że po prostu dzieje się źle. Mężczyźni eksperci dyktują warunki, na które kobiety, zaciskając zęby, zgadzają się z coraz większym trudem. I przede wszystkim jest nieuregulowany problem strachu kobiety przed poczęciem dziecka. Powiedziałem, nie skończyłem tego tematu, ale czas nam się już skończył, także ja jakoś spróbuję jeszcze, choćby to zdanie, które powiedziałem, że stawiając na przyjemność, musimy przeżywać stale malejącą przyjemność, jeszcze to chciałbym jakoś tam umotywować, do tego jeszcze jakoś wrócimy. Dziękuję za cierpliwość dla mnie dzisiaj i zapraszam za tydzień chyba, tak? Ojcze Jacku, za tydzień ciąg dalszy?